Słuchajcie, zobaczcie, już wtedy to było. Już wtedy sama Biblia, sam Bóg się zatroszczył, by pokazać nam, gdzie są apostołowie, gdzie są prorocy. Trzeci list Jana. On jest krótki, ja go przeczytam całego. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodnim, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą, pozdrawiam cię, przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Widzicie? Jest miejscowość. Nie wiadomo jaka. Działają apostołowie. Po domach są wierzący. Przychodzą od apostołów, z apostolskiego zboru ludzie. Oni ich przyjmują. Ale funkcjonuje już w tym zborze zbór. Znaczy w tym mieście zbór. Gdzie apostołowie nie mają nic do powiedzenia. Nic. Tak, napisałem do zboru krótki list, a ja tutaj bym, aż mi na język idzie, ale Diotrefes go nie przeczytał, bo on tam rządzi, tak? I zobaczcie, samozwaniec lubi odgrywać kierowniczą rolę. Dalej on nie mówi o nim, że nie zna Boga, ale Jan tak delikatnie mówi, kto czyni źle, nie widział Boga. Tak? To czyni źle, nie widział Boga. Czyli znaczy, że on jakoś nie zna tego Boga. Wiecie? I zobaczcie, jak przyszedł Eliasz, przed Jan i przyszedł Chrystus, to co Żydzi zrobili, żeby naród ten, wiecie, od nich, żeby ten naród odsunąć? Szantażowali i mówili, z synagogi was usuniemy, tak? I ze strachu ludzie chodzili do synagogi. I zobaczcie, Diotrefes zrobił dokładnie to samo. Zastraszył. Jeżeli wy posłuchacie się ich, to ja was ze zboru usunę. I ludzie ze strachu chodzili do tego zboru. Niektórzy, da? Niektórzy ze strachu, niektórzy... I taki zbór już wtedy istniał. Zobaczcie. Założony przez apostołów. Zbór chrześcijański, wierzący w Boga. Ale apostołowie nie mieli tam nic do powiedzenia. Nic nie mieli do powiedzenia. Oni, zobaczcie, byli złośliwymi słowy obmawiani, tak? Tak samo jak apostoł Paweł. On się posługiwał obmową, uprzedzeniem, tymi takimi złymi rzeczami, prawda? Po ludzku działał. A przecież apostołowie w mocy Bożej przychodzili i działał taki zbór. I efekt. Jaki jest tego efekt? Takiego postępowania. Też Księga Słowa Bożego mówi. Mnie to bardzo głęboko porusza. Ewangelia Mateusza, 10-11 rozdział. Też musicie to sobie w domach przeczytać, bo to jest rozległy tekst. Tak? To, co powiem cudzysłowiem, są dwa wersety. 10 rozdział, 1 werset mówi. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Tak? I potem mówi o tych imionach. I potem piąty werset mówi dziesiątego rozdziału. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wstępujcie, tak? Na drogę pogan nie wkraczajcie, i tak dalej, i tak dalej. Mówił, co mają robić. Mówił, co ich spotka. Mówił o tych wielkich prześladowaniach. Mówił, kogo się bać. Mówił, żeby się nie bać prześladowań, tak? Mówił o tym, że oni są więcej warci niż wiele wróbli. Wiecie, ten tekst, który my często odbieramy do siebie, tak naprawdę w takiej mocy na nas nie spada, ale tej mocy całej, co tu Chrystus mówi, to był do apostołów, bo to Paweł powiedział, że oto my jesteśmy uznani jako omieciny tego świata, tak? Wszyscy przeciwko nam się obrócili. I właśnie to słowo, niepokój, nie miecz i tak dalej, wiecie, to jest to, ten koszt bycia apostołem tutaj. Ja mówiłem wam, że Kościół jest tak naprawdę, jest trochę podzielony, tak? Że nie są wszyscy apostołami, nie są wszyscy ojcami, nie są wszyscy dziećmi. Jest zróżnicowany i każdy inaczej będzie odbierał nagrodę i są inne wymagania wobec każdego. I ten tekst tutaj jest tak naprawdę skierowany do apostołów. Do nich, którzy mieli iść i wyrywać, wiecie, szatanowi z paszczy ludzi. I jedenasty rozdział, pierwszy werset jest jakby drugim cudzysłowiem zamykającym ten cały tekst, który wskazuje, że to dotyczy apostołów. Jest powiedziane: a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. Ja tylko to mówię dlatego, że chcę pokazać nam, że to jest głównie skierowane do apostołów, jako posłańców, jako ojców Kościoła, którzy zostali zrodzeni w Chrystusie, wiecie? I chcę pokazać, co on do nich mówi odnośnie właśnie tego, co mówiłem przed chwilą. 40 werset, 41 i 42 są to znowu, że tak powiem, ktoś by powiedział, że dzielę Kościół, ale Chrystus podzielił sam swój Kościół w tym słowie. Podzielił. Nie każdy jest równy każdemu, że tak powiem, w powołaniu w Kościele. I to, co mówiłem, właśnie aż byłem zdumiony, że tutaj też jest to powiedziane. I tutaj 40 werset jest, mówi do apostołów, on się do nich zwraca i mówi tak: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To ja pytam się, to co jest z tymi, którzy ich nie przyjmują? Diotrefes, prawda? Ten zbór. Co jest efektem tego, że oni nie przyjęli apostołów? Prawda? Czyż to nie słychać dźwiękiem, takim echem Laodycea: oto stoję na zewnątrz i pukam do ciebie? Jeżeli wyrzucił apostołów, wyrzucił proroków, no to wyrzucił Boga, Chrystusa. Jeżeli wyrzucił Chrystusa, to i Ojca. No i jest taki zbór Diotrefesa, da? Nie możemy tych ludzi potępić w tym zborze, bo to są wierzący, ale Diotrefes robi swoją robotę, prawda? I oto stoi i puka Bóg. I zobaczcie, dalej jest powiedziane: kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiada wam, nie straci zapłaty swojej. Zobaczcie, miejsce w Kościele Chrystusa jest dla wszystkich. Dla apostołów, dla proroków, dla zwykłych sprawiedliwych, którzy tacy są, jak Hubert powiedział, widać, że to jest wierzący, tak? Że on jest wierzącym, chodzi swoją postawą, na zewnątrz widać, że to jest sprawiedliwy człowiek w Bogu, tak? Nie obnosi się, a to jest wierzący. Ale jest miejsce dla maluczkich. Takich, których, wiecie, no jest, jest, nie ma, nie ma. No trudno go zidentyfikować, co w nim jest. To jest taki człowiek właśnie, no może być nawet i gościem zborowym, a wiadomo, co w nim jest. Człowiek, który w ogóle nawet żyje poza tym, no jest taki, no, maluczki, no taki, wiecie, no, jest, no, tu przychodzi jakiś taki, no, przychodzi, no, raz jest, raz go nie ma, prawda? Ale Pan widzi swoich, jeżeli to jest uczeń Pana, i jeżeli ktoś go nakarmi jako ucznia Pana, że wierzy w Chrystusa, nie straci zapłaty swojej. Zobaczcie, jakie miłosierdzie jest wielkie Boże. Czy ci, co przyjmą apostołów, przyjmują samego Chrystusa, przyjmują samego Boga. Ci, co przyjmują proroków, przyjmują proroka, otrzymają zapłatę proroka. Zobaczcie, zapłata proroka jest wysoka. Sprawiedliwego zapłata to jest zbawienie duszy, tak? A zapłata za przyjęcie Malczkiego też myślę, że zbawienie duszy. Może gdzieś tam, wiecie, w tym Królestwie Bożym nie będą, bo tam też będą jakieś gradacje, podejrzewam, prawda? Tak jak anioł, archanioł i tak dalej. Tak samo w Kościele może być. Ale wszyscy będą zbawieni, będą chwalić Pana, no będą Go widzieć. Nie będą potępieni. I teraz zobaczmy, to jest poruszające. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, tego, który mnie posłał. I powiem tak szczerze, teraz chcę przytoczyć wam to, kim są apostołowie, ich duchowość. Ja już tutaj nam czytałem, ale inny taki tekst tutaj sobie wziąłem, wypisałem. Czymś się charakteryzowali apostołowie. Apostołowie, apostoł, jest powołany osobiście przez Boga. Osobiście. Nie. Nie można powiedzieć, ty dzisiaj będziesz apostołem Chrystusa. Nie. On ma osobiste powołanie przez Boga. Dalej. Kontynuuje posługę w miejsce Chrystusa na ziemi. On jest przedłużeniem Chrystusa. Tak jak Chrystus powiedział, jeżeli was odrzucą, to i mnie. Tak jak mnie. To jest normalnie posługa, tak? Chrystus powiedział, w miejsce Chrystusa nawołujemy was, upamiętajcie się, pojnajcie przed Bogiem. To jest wysoka, wysoka, zobaczcie, odpowiedzialność, tak? Kto go przyjmuje, przyjmuje samego Chrystusa. Apostoł odpowiada za swoją służbę jedynie przed kim? Przed Bogiem. Pamiętacie? Paweł powiedział, ktoś mi sądzi, to jego sprawa, ale ja przed Bogiem odpowiadam. Tak? Swoją służbą przejawia pełnię mocy Bożej. Pełnia mocy, znaków i cudów. Przejawia w sobie charakter Chrystusa. Wiecie, pełnia znaków i cudów to nie jest miejsce, w które prowadziony był Kościół. Zobaczcie, Paweł powiedział, choćbym czynił znaki i cuda, tak? Chociażbym rozdał całe swoje mienie. To nie jest służba dobroczynna. W to miejsce Kościół nie jest prowadzony. Ale on powiedział co? Ale jeżeli bym miłości nie miał, byłbym niczym. On przejawiał w sobie charakter Chrystusa. Pamiętacie, ostatnio mówiłem. Mieć miłość Chrystusa to znaczy przejawiać w sobie charakter Chrystusa. To samo znaczy mieć w sobie miłość Chrystusa. To samo mieć w sobie pełnię Bożą. Pełnię Bożą. To jest przejawiać charakter Chrystusa. Mieć miłość, to jest to. Znaki i cuda Koryntianie mieli. Dobroczynność wielu miało. Ale Paweł mówił, ja wam pokażę miłość doskonalszą. Tak? Znaczy drogę doskonalszą. Dążcie do miłości. Do pełni Bożej w was. Dalej. Wymaga się od niego całkowitego i bezwzględnego oddania Bogu. Wierności i posłuszeństwa. Szafarze Boży, od których wymaga się ojcowie. Tak? Oni od zawsze znali tego, który jest. Tak? Tego, który jest od zawsze znali. Ojca. Nigdy nie było w nich zachwianie. Jego całe życie, także prywatne, jest podporządkowane służbie pańskiej. W swojej służbie nie może znać niczego, jak tylko Chrystusa i to jakiego? Ukrzyżowanego. I to pojęcie jest jak slogan czasami, ale podejrzewam, że mało kto wie w ogóle, co to znaczy. Tak naprawdę, co to znaczy. Przez to w całej pełni przejawiali w nim w sobie życie i moc Chrystusa zmartwychwstałego, tak? Ponieważ ten krzyż w nich tak działał i ten Chrystus ukrzyżowany, wobec tego pełnia zmartwychwstania się objawiała. To, co z krzyża, te dobrodziejstwa, które płyną. Tacy słudzy pańscy zakładali i rozprzestrzeniali w sercach ludzi Królestwo Boże na ziemi. Tacy ludzie. To jest duchowość apostolska, o której ja mówię. I teraz troszeczkę nawiążę do współczesności. Apostołowie to nie są ludzie, których Bóg raz powołał i wymarli i miało ich nie być. Ja w to nie wierzę. Pismo opowiada tak, że Bóg powołał jednych apostołami, innych prorokami, innych nauczycielami, innych ewangelistami, a innych jeszcze trzeci, pasterzami. Tak. Pięć służb. Wiecie, nie wierzę w swoim sercu, że Pan zaplanował, że tak. Prorocy wyginą, apostołowie wyginą, a pozostali trzej zostaną. Nie wierzę w to. Nikt mnie tego nie przekona. Przez te 40 lat, jak chodzę po tej ziemi i od momentu, jak znam Pana, nikt mnie nie zdołał tego przekonać. Gdybym nie wierzył w to, nie stałbym dzisiaj tu przed wami. Nie mówię tego słowa. Nie wierzę. Nie wierzę, że Pan zaplanował, dlatego że powiedział do apostołów pierwsze, oto ja jestem z wami do skończenia świata. A świat jeszcze się nie skończył. Co się stało z naszymi apostołami i prorokami?
Co?
Ale ja mówię, bracie, nie o takich, którzy prorokują. Ja nie mówię o takich, którzy czynią znaki i cuda. Ja mówię o takich, którzy przejawiają w sobie duchowość apostolską, tej miłości, tej pełni. Wiecie, o czym mówię? I dlatego w dzisiejszych czasach, zobaczcie, apostołowie, księga objawienia, ostatnia księga, apostoł Jan, najstarszy apostoł, który przeżył, on napisał tę księgę w ogóle inaczej. Niektórzy uważają, że to w ogóle nie on pisał, bo napisany z takim stylem, jakby taki dziadek nieporadny pisał, już taki zniedomężniały ten język, taki jest, tak? Ale Kościół wierzy, że to jest apostoł, że to on pisał i on pisze, wiecie, do jednego ze zborów, a to są czasy, gdy już apostołowie, ci apostołowi najprawdopodobniej już wyginęli, bo jest powiedziane, że historia podaje, że właściwie to tylko chyba Jan umarł naturalną śmiercią z tych apostołów, tak? A tamci umarli, zginęli. To były czasy już pod koniec i pisze list do Efezu, gdzie apostoł był tam działał, tak? Apostoł Paweł. I to już musiały być czasy późniejsze. Apostoł, czytaliśmy, mówił do Efezjan, że z pomiędzy was wyjdą, prawda? Nawet. I zobaczcie, co on mówi. Znam uczynki twoje, Chrystus mówi do tego Kościoła, znam uczynki twojej trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Widzicie? To były czasy bardzo późne. To znaczy, i chodzili ludzie, którzy podawali się za apostołów. I to nieprawda było, że oni z góry byli fałszywi, apostołowie. Nie. Bo apostołowie to była służba pańska, to była ręka Boża. To byli ludzie, którzy, wiecie, chodzili między zborami, koordynowali to i napominali te dzieci, żeby one się upamiętały, tak? I tam wtedy byli tacy ludzie. A że akurat do tych zaszli fałszywi i oni stwierdzili, że kłamią, że to podają się tylko za apostołów, a tak naprawdę nie są. Byli. I słuchajcie, ja śmiem powiedzieć, może to za odważnie powiem, że ta duchowość apostolska poprzez postawę Kościoła i ludzi, ona po prostu, tak jak Stary Testament, wyginęła. Bóg zabrał swoich sług takich pomazanych. Nie zabrał ducha z Kościoła. Kościół istnieje, ale ojców na miarę apostołów, na miarę tego, mówię o tej miłości Chrystusowej, tego, że On przychodzi. Wiecie, ta pełnia Chrystusowa w Nim jest. I to widać, że to jest szafa, że to nie jest człowiek, który, wiecie, chodzi jak we mgle i ma jakieś proroctwo i potem się sam zastanawia nad tym, tak? I ja nie mówię, że to nie od Boga, ale ludzie, którzy widzą, wiecie? Jak mówi, to widzi i wie, i trafia. Że to człowiek, który, do którego przychodzi anioł. Anioł to nie jest nic strasznego. To jest zwykły duch Boży. Duch przez Boga uczyniony na służbę Kościołowi. Przecież zobaczcie, jak Nowy Testament żywo. My widzimy współpracę kogo? Aniołów, apostołów i Chrystusa, tak? I zobaczcie, Arka Przymierza. Pan zasiadający na tronie chwały, tak? Wiemy, że Arka Przymierza symbolizuje Chrystusa, który miał przyjść, tak? A tam są archaniołowie. Aniołowie, którzy mu służyli. I widzimy to. Tę działalność. Nowy Testament. Później przedłużenie, działalność apostołów, aniołów. I to wszystko działa, funkcjonuje. I wiecie, ja, według mnie, Bóg zaplanował swojej miłości i mądrości to do końca. Ale coś spowodowało, że ta działalność przestała być. I myślę, że właśnie to podobnie dokonało się, jak to mówią proroctwa, historia powtarza się. Historia kołem się toczy. Tak jak Bóg zabrał Izraelowi na długie lata swoich tych sług, tak myślę, że i Kościół też tego samego doznał. Nastąpiło zgrzyt między ojcami a synami i tych ostatnich, no jak na lekarstwo. Ja nie mówię, że nie ma. Wiecie, bo nie wiem. Prawda? Wierzę, że może gdzieś są tacy mężowie. Nie wiem, nie znam, nie żyję na całej, nie jestem, nie ogarniam ziemi, ale oni zostali zminimalizowani. I teraz powiem wam ze swojego życia, że ja doświadczyłem w swoim życiu, że człowiek, który przychodzi do zboru często jako prorok i występuje jako prorok, to jest poczytane mu często za jego winę. Taki człowiek jest przyjmowany często jako zagrożenie nie tylko dla zboru, ale czasami dla całej denominacji. Dlatego, że czytamy wam tę duchowość apostolską, tak? On odpowiada jedynie przed Bogiem i dba jedynie o dobro Boże. Jak zacznie mówić, to ja byłem świadkiem tego. Poczytano tu mu za złe, że wystąpił jako prorok. On nie podał się, że jest prorokiem, ale stwierdzono, że tak mówi jak prorok. No i niestety musiał odejść. W historii Izraela czytam o pomazańcu jednym Bożym. Czytałem historię i czytam taką smutną historię, że właśnie współcześnik Kościoła, to był chyba 300 rok po Chrystusie. Nie powiem, wiecie, ja do tego nie mam głowy. Tylko fakt wam przekażę, że pomazaniec pański, prorok pański był tak wyeliminowany, że tak powiem, ze społeczności, że przed królem uznano go, czy tam przed władzami, jako heretyka. Jako tego, co herezję głosi. I tak się pozbył tego. Bardzo prosto. Wiecie, polityka często właśnie powoduje, że ci pomazańcy nie mają miejsca nawet, żeby wejść. Wiecie, Chrystus też nie pasował politycznie. Jego ukrzyżowano. I on powiedział swoim apostołom, że wy nie mniemajcie, że będziecie lepiej mieć niż ja. Tak samo będziecie mieć. I tak się widać stało. I teraz wracając jeszcze do, już kończąc, trochę długo mówiłem, kończąc to wszystko, co chciałem powiedzieć. My dzisiaj stoimy w takim czasie ostatecznym i widzimy, co się dzieje. Wiecie, właśnie w Malachiasza jest taki krótki tekst jeszcze, który w 18 wersecie 3 rozdziału jest powiedziany. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Dzisiaj jesteśmy w takim czasie, gdzie jest bardzo trudno to zobaczyć. Nie sądzicie? I dlatego jest łatwo o zwiedzenie. Patrzymy się na to, co dzieje się wokół nas. I co chcę przez to powiedzieć? Dzisiaj, żeby się uchronić przed tym, my musimy, wiecie, nie poprzestawać na naszej duchowości, którą mamy. Nie zrozumiecie mnie źle. Ale my musimy patrzeć na duchowość apostolską. Nie wiem, jak to się dokona. Ja jedynie noszę w sercu taką nadzieję i wiarę, że Bóg nam to pozwoli. Pozwoli tą duchowość zrozumieć i jej sięgnąć. Tej duchowości. Wiecie, oni w Efezie stwierdzili, że apostołowie są kim? Ci, co przyszli? Fałszywi. Ja wam powiem. Dzisiaj, gdyby prawdziwi apostołowie przyszli, nie byłoby problemu, czy to jest fałszywe, czy nie. Nie byłoby. Wchodzi do zboru apostoł, jeżeli go część przyjmie przynajmniej, to nie ma silnych. On pokaże, jaka jest sytuacja w kościele. Jeżeli nie, to nie jest apostoł. Bo to nie wchodzi człowiek, który zgaduje, albo mówi, widzi mi się, albo mówi, bo tak tu napisane, tylko on wchodzi i od razu wie, to z nim jest Chrystus. A Chrystus zna serca ludzi. Ma klucze do serc ludzkich. Tylko pytanie, kto dzisiaj apostołów przyjmie? Jak oni, tacy są, jak ja tu przeczytałem. Tak? I jeszcze jedna rzecz, bo z tych tekstów wynikało, że ma przyjść Eliasz. Niektórzy mówią, że być może przyjdzie. Ja osobiście bym chciał, żeby przyszedł taki drugi Eliasz, prawda? Bo teksty dają w podtekście do zrozumienia, że Eliasz przyjdzie, Chrystus powiedział i wszystko odnowi, tak? A potem mówi, że tym Eliaszem był ja. No i pojawia się takie coś, że niektórzy mówią, że Eliasz przyjdzie. Wiecie, ja bym chciał, żeby przyszedł Eliasz, ale za bardzo nie wierzę, że przyjdzie Eliasz. Dlatego, że gdy przyjdzie Eliasz, to on odnowi Kościół. On odnowi jego od czego? Od fundamentów, tak? Czyli znowu zrobi, że serca dzieci, synów, zwrócą się ku ojcom, ojcom ku dzieciom. To znaczy, że muszę się pojawić ojcowie. Muszę się pójść zrobić ojcowie. Bo to jest misja Eliasza. Oni muszą znowu się spotkać i się nawrócić. I to jest cel Eliasza. To nie tylko pokuta, pokutujcie, uwierzcie w Boga, ale i się pojednajcie, przyjmijcie posłańców Bożych, tak? A ci posłańcy to by taką rewolucję tu wnieśli, nikt ich by tu nie przyjął zresztą, tak szczerze mówiąc. Czy oni by zasiedli w organizacjach, no nie wiem, poszli do z państwem i wiecie, chcieli jakiś praw, żeby im ułatwić tu działalność, albo zaczęli współdziałać z kimś, no ja sobie tego nie wyobrażam. Chrystusa też sobie nie wyobrażam takiego. I ja myślę, że Eliasz nie przyjdzie z tego powodu też, że taki typowy Eliasz, dlatego że Kościół jest tak liczny teraz, wtedy to był jeden naród, tak? A teraz Kościół to jest cały świat. Jeden człowiek tego nie ogarnie, więc niektórzy mówią o duchu Eliasza. Ale ja bym nie liczył na to, że przyjdzie Eliasz. Myślę, że on był. I już przyszedł i raczej nie przyjdzie. Tak mi się wydaje. To jest moje zdanie. Tak? Może się mylę. Ale jedną mam nadzieję, że przy końcu czasów Bóg da nam sług Bożych, albo nas wprowadzi na poziom duchowości apostolskiej. Bo jest powiedziane, że przy końcu czasów Ewangelia będzie głoszona na świadectwo narodom. Tak jak powiedział Wilkerson, pamiętacie? Powiedział, ta Ewangelia nie będzie li tylko głoszona. Ona będzie głoszona na świadectwo narodom, z prawdą, z potwierdzeniem tego, że jest prawdziwa. A ja dokończę, że w tej Ewangelii będzie w centrum stał krzyż. Nic innego. Krzyż Jezusa Chrystusa. Bo to jest Ewangelia. Krzyż będzie stał. I taką Ewangelię mogą nieść jedynie ludzie w duchu apostolskim, w tej, wiecie, duchowości apostolskiej. Muszą tacy być. Muszą tacy zaistnieć. Żeby się nam rozświetliło to wszystko. I żebyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, żebyśmy nie lękali się, nie bali. Miłość Boża, ja wierzę, jest taka, że pozwoli nam, aby to się stało. Wiecie, i tego nam życzę, aby tak się stało, aby ta duchowość zaczęła się przejawiać, abyśmy się w tą stronę zwracali. I jeżeli, wiecie, mamy wątpliwości, czy to od Boga, czy nie, to najlepiej zobaczyć na apostolską duchowość. Co oni sobie reprezentowali? Co oni mówili? Gdzie zmierzali? I wtedy zobaczymy. Amen. 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 Amen.